Dobry. Moje nazwisko Waldemar Rogowski, mam tą przyjemność występować też w podwójnej roli jako prowadzący profesor Szkoła Główna Handlowa, wicedyrektor Instytutu Finansów Korporacji Inwestycji, ale moja afiliacja zawodowa, tak jak i prezesa Grzeczaka, jestem głównym analitykiem już teraz oficjalnie całej grupy BIG, czy nie tylko BIG, ale i Infomonitora. I przygotowaliśmy Państwu, wydaje mi się, jeden z bardzo ciekawych tematów i takich wyzwań, które stoją przed zarówno polską gospodarką, w tym przypadku rynkiem kredytów, stan i perspektywy. I tak sobie pomyślałem, że ja przedstawię króciutko stan tego rynku w trzech takich aspektach. Zaraz Państwo zobaczycie trochę fajnych, świeżych danych na temat popytu, akcji kredytowej i jakości kredytów dla gospodarstw domowych. Zajmie mi to maksimum, myślę, 5 minut, a jeżeli chodzi o perspektywy, to tutaj będzie na pewno owocna dyskusja, bo mamy naprawdę bardzo mocne, szacowne grono panelistów. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo to jest naprawdę, będzie chyba przed nami wielka uczta intelektualna. Jak patrzę, kto będzie ze mną moderował i będzie dyskutował, to na pewno będą Państwo zadowoleni z jakości tego panelu. Ja na moment tutaj stanę sobie, przedstawię Państwu małą prezentację dotyczącą obecnego stanu rynku kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych. Można o prezentację poprosić? Tak. Czyli ja króciutko, proszę Państwa, o stanie, będzie dyskusja o perspektywach. Pierwsza informacja, co się dzieje na poziomie portfela zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce. Na koniec lipca łączne zadłużenie Polaków z tytułu kredytów i pożyczek pozabankowych to jest 739 miliardów. I od razu chcę Państwu pokazać pewne zjawisko, które mam praktycznie pierwszy raz od wielu, wielu lat. Portfel kredytów i pożyczek nie rośnie. Jest stabilny, a nawet jak odnieśliśmy do półrocza, były spadki. Dlaczego tak jest? Zaraz cofnę się na sprzedaż. Ano dlatego, że widzicie Państwo, co się dzieje na portfelu kredytów mieszkaniowych. Mamy niewidziane praktycznie od wielu, wielu lat zjawisko ujemnego salda kredytów mieszkaniowych. Co to oznacza? Akcja kredytowa w ujęciu wartościowym jest niższa od spłat kredytu przez gospodarstwa domowe. Czyli to, co było driverem rynku pod względem wartościowym, czyli kredyty mieszkaniowe, ich saldo topnieje, czyli baza odsetkowa z tytułu kredytów mieszkaniowych dla banków spada. Tu macie Państwo ratalne, troszkę się bronią, gotówki również spadają. Przy okazji mamy bardzo też niekorzystne zjawisko. Mamy liczbę czynnych kredytobiorców poniżej 15 milionów osób. Też spada liczba kredytobiorców. Teraz cofnę się na akcję kredytową ogólnie, a potem jeszcze szerzej Państwu pokażę. Mamy dość zróżnicowaną sytuację, jeżeli chodzi o akcję kredytową i pożyczkową. Mamy z jednej strony bardzo dobre wyniki sektora firm pożyczkowych, dynamika 41%, a z drugiej strony na drugim biegunie mamy, można powiedzieć, katastroficzną sytuację na rynku kredytów mieszkaniowych w ujęciu wartościowym za pierwsze 7 miesięcy tego roku w relacji do 7 miesięcy zeszłego roku, spadek o 1/3 wartości udzielanych kredytów. Bronią się kredyty ratalne, tu nadal często się spotykamy z ofertą zerowego RSSO, kredyty gotówkowe niewielkie spadki. To teraz sytuacja popytowa. Popyt praktycznie zamarł na kredytach mieszkaniowych. Tu macie Państwo liczbę wniosków. Dzisiaj rano opublikowaliśmy BIG Indeks popytu na kredyty mieszkaniowe. O czym on mówi? Mówi o wartości złożonych do BIG zapytań w danym miesiącu w stosunku do wartości sprzed roku. Mamy rekord wszechczasów. Spadek indeksu do poziomu 73%, co oznacza, że Polacy zawnioskowali do banków o kredyty mieszkaniowe 73% mniejszą wartość niż rok temu. Mamy najniższy wynik ever w historii liczby osób składających wnioski kredytowe. 12400, niecałe. To jest ponad 70% mniej. W zeszłym roku było powyżej 40 tysięcy. Praktycznie popyt zahibernowany. Nie ma popytu na kredyty mieszkaniowe. Pytanie, co dzisiaj będzie o godzinie 16. Rada Polityki Pieniężnej. Jak dalej podwyższy stopy, bezpośrednie przełożenie na jeszcze większą utratę zdolności kredytowej. I to nie jest ostatnie słowo. Niestety, wydaje mi się, w tym przypadku. Czy popyt leży? Tu jest akcja kredytowa w kredytach mieszkaniowych. Pokazuję Państwu. Specjalnie dałem 2000-2001 rok. Czyli pandemia. Jesteśmy daleko od pandemicznego roku. Że nie wspomnę od historycznego roku 2021. sytuacja jest bardzo zła, jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe. Zarówno w liczbie, jak i wartości kredytów mieszkaniowych. W liczbie jeszcze bardziej to widać. Co się dzieje w kredytach gotówkowych? Mamy wzrosty, jeżeli chodzi o liczbę kredytów gotówkowych, spadek lekki wartości, ale nie jest źle, jest stabilnie. Kredyty ratalne, bardzo wysoka liczba kredytów, ale to wynika, proszę Państwa, z tego, że przyjmujemy do BIK-u portfel kupowany przez jeden z banków od e-commerce'u, jeżeli chodzi o te pożyczki, teraz płacisz, później spłacasz, czyli BNPL-owe tak zwane, czyli kredyty ratalne. No i na końcu szybciutko, rynek, jeżeli chodzi o sprzedaż pożyczek. 41% w ujęciu wartościowym, 32% w ujęciu liczbowym. To jest jedyny segment rynku finansowania gospodarstw domowych, który w tym momencie jest na poziomie HOS. I to jest wynik profesjonalizmu firm pożyczkowych. Zarówno w szacowaniu ryzyka, współpracy z Biurem Informacji Kredytowej, jak i podejścia do klienta. To jest, pani prezes, na pani ręce składam wielkie podziękowanie też za ten sektor, że tak się sprofesjonalizowaliście. Tak trzymać, bo to jest efekt waszych działań. Z drugiej strony jakość. Obawialiśmy się, obawiamy się, co będzie z jakością kredytów. Na razie się nic nie dzieje i jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, nie będzie się nic działo. Dlaczego? Dlatego, że jakość kredytów została zamrożona poprzez moratoria kredytowe. Nie nazywam tego wakacje, choć wszyscy powszechnie nazywamy wakacje. Ja zawsze się opieram na to, że są to moratoria kredytowe. To zapewniło nam stabilizację na jakieś 2 lata, jeśli chodzi o jakość kredytów mieszkaniowych. Zobaczcie Państwo, stabilność. Nie widać żadnych wzrostu szkodowości istotnej na żadnym aspekcie segmentu ani kredytów, ani pożyczek. I to jest taki stan na dzisiaj. Czy można powiedzieć, jeżeli chodzi o popyt. Popyt na kredyty mieszkaniowe nie istnieje, co się przekłada na brak akcji kredytowej. Bardzo dobrze sobie radzą pożyczki zarówno u strony popytowej, jak i akcji pożyczkowej. Bronią się kredyty ratalne i gotówkowe w obu tych aspektach. Jakość bardzo dobra, nie widać na razie symptomów i mam nadzieję, że nie będzie, szczególnie w kredytach mieszkaniowych, z uwagi na ten aspekt związany z moratoriami. Także ja tutaj już się dziękuję na... A nie wiem, czy Państwa... Bo tu mam jeszcze moratoria, to, ale to moratoria, nie wiem, czy Państwa statystyki interesują. Wczoraj odczyt, mogę Państwu powiedzieć, zbliżamy się do 900 tysięcy rachunków objętych moratoriami. To tylko taka propa, jakby kogoś interesowało moratoria. To ja bardzo dziękuję, przesadzam się tutaj na stolik i będziemy kontynuować naszą dyskusję, ale już w perspektywie tego, co nas czeka do końca roku i do końca roku 2023. Z uwagi na to, że ladies first, to ja poproszę panią prezes o zabranie głosu. Jak pani widzi z perspektywy firmy pożyczkowej te kilka miesięcy roku 2022 i rok 2023, szczególnie w aspekcie pewnych rodzajów ryzyka, które jak ten topór ciągle jest, ta strzelba wisi cały czas i nie dajmy, żeby wystrzeliła nam w ostatnim akcie w aspekcie regulacyjnym. Bardzo proszę.
Tak, aspekt regulacyjny tutaj będzie miał bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o końcówkę roku, tudzież 2023. No mamy nadzieję, że nie zostanie ta regulacja wprowadzona, ponieważ to nie jest w ogóle dobry moment. To w ogóle nie jest dobry pomysł, po pierwsze, a po drugie nie jest to dobry moment. To co widzimy w danych, patrząc na dane BIK-u, ten wzrost 41% od początku roku, no to rzeczywiście rosną tutaj pożyczki długoterminowe. Wynika to prawdopodobnie z kwestii tarczy antykowidowej, która została anulowana bodajże od lipca 2021. Jeżeli przyjrzymy się innym raportom BIK dane rok do roku, to wzrost jest około 18% całego sektora. Także myślę, że tutaj to porównanie do poprzednich lat, wzrosty będą się raczej wypłaszczać. Jeżeli chodzi też o wnioski, jakie wpłynęły do BIK-u, też widać tutaj przyrost około 21%. Natomiast patrząc na to, co my wysyłaliśmy do BIK-u rok wcześniej, podczas COVID-u i prawdopodobnie, no, skoro jesteśmy reprezentatywni dla rynku, bo jesteśmy duzi, to pewnie wszyscy robili to samo, mniej zapytań do BIK-u kierowaliśmy, ponieważ ze względu na ograniczone kryteria, zacieśnione polityki kredytowej, po prostu Nie wysyłaliśmy tyle do BIK-u, bo mogliśmy już odrzucić wnioski na własnym poziomie, a wiadomo, że też zapytanie kosztuje do BIK-u, także no, to był główny też powód, bo oczywiście wszyscy też musieli oszczędzać w tamtym czasie. Perspektywy do końca roku, myślę, że popyt jest trochę większy, natomiast myślę, że on się teraz ustabilizuje. już na tym poziomie, jaki jest. To, co obserwowaliśmy w poprzednich kilku miesiącach, to wpływ wniosków większej ilości klientów, którzy mają kredyty mieszkaniowe. To nie był jakiś bardzo duży wpływ, ale wpływ, który gdzieś tam w danych już można było odnotować. Prawdopodobnie to byli klienci, którzy czekali właśnie na te moratoria, natomiast zobaczymy, jak to się będzie kształtować teraz, kiedy już te moratoria zostały wprowadzone. Też widzimy, ze względu na zaciśnienie polityki kredytowej w bankach, że przychodzą do nas klienci bankowi, czyli ci, którzy nie uzyskali kredytu w bankach, przychodzą do naszego sektora, co też wskazuje na to, że nasz sektor jest potrzebny, bo jeśli nie do banków, nie do nas, to oczywiście się pojawia pytanie, gdzie? W 2023, no wszystko będzie zależało od kryzysu, bo jednak ten kryzys będzie. Myślę, że sprzedaż sama w sobie powinna, jeśli nie będzie ustawy oczywiście, powinna być stabilna. Z jednej strony popyt wzrośnie, ale z drugiej strony polityki kredytowe będą zacieśniane, więc taki będzie ostateczny rozrachunek, że mniej więcej oceniam, że wzrostu nie będzie.
Dziękuję bardzo. To poprosiłbym pana prezesa Krzysztofa o spojrzenie szerokie z rynku, ale może tak trochę szerzej, bo także może o kredyty dla mikrofirm, w ogóle szersze spojrzenie na rynek kredytowy niż ja przedstawiłem tylko.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Myślę, proszę państwa, że powinniśmy dyskutować o tych kwestiach finansowania gospodarstw domowych, ale także gospodarki właściwie w najbliższych kwartałach i pewnie latach. Non-stop. Mamy do czynienia ze zbiegiem kilku kryzysów równocześnie. To nie jest kryzys taki w postaci chociażby tylko inflacji. Mamy oprócz tego COVID, mamy wojnę na wschodzie, mamy zerwane łańcuchy dostaw, oczywiście ceny energii i mamy ogromną niestabilność na różnych scenach politycznych i kłopoty, zrozumiałe kłopoty polityków, żeby budować, przedstawiać pewne strategie i obszary, gdzie można ustabilizować różne segmenty naszej gospodarki. Myślę, że nasi obywatele, Polacy, ale także, co jest zrozumiałe, Ukraińcy, którzy przybyli do naszego kraju, ale koncentrujmy się tutaj na naszych obywatelach, ze zrozumiałych względów znaleźli się w sytuacji bardzo kłopotliwej. Jeżeli ktoś ma nadwyżki finansowe, to stara się dywersyfikować, w tym nabywać nieruchomości za gotówkę, czy w większości za gotówkę, żeby próbować odpowiednio dywersyfikować ten portfel. Obserwowaliśmy zresztą to zjawisko od kilku lat. Od kilku lat obserwowaliśmy zjawisko, że w przypadku kredytów mieszkaniowych zmniejsza się radykalnie liczba rodzin i osób, które posiadałyby zdolność kredytową do zaciągania kredytów mieszkaniowych. W związku z tym było widać wydłużanie tego okresu kredytowania i próby szukania jakichś okazji. To, co mieliśmy w ostatnim okresie, kiedy obniżone zostały stopy procentowe, to jest fałszywy obraz gospodarki, to jest wypaczony obraz gospodarki. Dlatego ja proponuję, aby porównywać te wielkości udzielonych kredytów mieszkaniowych do lat dwóch, trzech wstecz, przed rokiem nawet 19, dlatego że tak niskie stopy procentowe nie były i nie mogą być uznane za sytuację normalną. To jest sytuacja w warunkach naszego kraju na obrzeżach Unii Europejskiej i naszego kraju zmniejszającego luki rozwojowe. Po prostu to była sytuacja nienormalna. I w związku z tym, gdybyśmy porównali tutaj te lata wcześniejsze, to oczywiście ten spadek byłby bardzo wyraźny, ale nie tak dramatyczny. Natomiast zachodzi jeszcze jedna rzecz w roku bieżącym, w pierwszym i drugim kwartale. Mamy do czynienia z wielkoskalowym konwertowaniem kredytów ze zmienną stopą procentową na kredyty o stałej stopie procentowej. 70% produkcji kredytów w drugim kwartale bieżącego roku to kredyty ze stałą stopą procentową. Pomimo tego, że ta stała procentowa, stała stopa procentowa nie jest przecież taka niska. A jednak klienci się decydują i to jest zrozumiałe. I myślę, że będziemy zdolni do wypracowania w najbliższych miesiącach pewnych porozumień i pewnego podejścia, które ustabilizuje i utworzy takie enklawy większej przewidywalności. Ale ja chciałbym, proszę Państwa, jeszcze raz podkreślić, że to taka powściągliwość klientów, rodzin, jeśli chodzi o zaciąganie wielokwotowych kredytów i wieloletnich, jest zrozumiała także, ponieważ mamy do czynienia od kilku lat z bardzo trudną sytuacją, jeśli chodzi o politykę monetarną i politykę fiskalną. W istocie można powiedzieć, że to, co się działo i dzieje, tworzy pewną poważną nieprzewidywalność dla w ogóle zaciągania kredytów. To jest nieprzewidywalność w dużej mierze dla klientów, ale także mamy do czynienia z poważną nieprzewidywalnością dla systemu finansowego, dla sektora bankowego. Proszę Państwa, chcę postawić taką tezę, będę ją głosił wielokrotnie i udowadniał, że system regulacyjny, bardzo żałuję, że jutro nie mogę uczestniczyć w debacie pana prezesa Bartkiewicza, bo to chciałem, ale poprosiłem, żebym mógł o tym powiedzieć dzisiaj. Stworzony system regulacyjny w Polsce jest systemem, który uniemożliwia, powtarzam, uniemożliwia skonstruowanie satysfakcjonujących relacji pomiędzy bankami a ich klientami, deponentami, a ich klientami kredytobiorcami, a ich klientami płatnikami, a ich partnerami w postaci akcjonariuszy i udziałowców polskiego sektora bankowego. Taki system obciążeń nieznanych w innych krajach świata powoduje, że musi być niezadowolony deponent, musi być niezadowolony kredytobiorca, jest niezadowolony akcjonariusz czy udziałowiec od 2012 roku. Żeby była jasność, to nie chodzi po prostu o ostatnie lata. Od 2012 roku właściwie uplasowanie akcji banków lub udziałów banków stało się w Polsce niemożliwe. A dodatkowe interwencje, spektakularne interwencje w postaci zabrania właściwie części uzyskanych przychodów, wyrwania w różny sposób, powoduje właśnie tę niemożliwość ukształtowania satysfakcjonujących relacji. Mało tego, jeszcze proszę mnie zrozumieć, to nie jest skarga, ale doprowadzenie do sytuacji, w której tak wiele środowisk jest niezadowolonych, nieusatysfakcjonowanych, powoduje non-stop atak z różnych stron na instytucje zaufania publicznego, na instytucje jedne z najnowocześniejszych w Europie, a powiem, nawet nie boję się powiedzieć, w świecie. I w związku z tym musimy zmodyfikować to podejście, ponieważ ja jestem czasami nawet zdumiony, kiedy politycy nie rozumieją tego, że osłabienie, programowe osłabienie dramatyczne sektora bankowego, bo spadek funduszy własnych z poziomu 230 miliardów w ciągu kilkunastu miesięcy do 190 miliardów, to oznacza spadek i to nie jest skończony proces. To oznacza, że sektor bankowy, jego zdolność do wygenerowania kredytu została obniżona o około 250-300 miliardów w sytuacji tak złożonych kilku kryzysów jednocześnie i konieczności realizowania programów rozwojowych. Jeszcze raz dla tych z Państwa, którzy nie są specjalistami. Niektórzy zamykają rozmowę, sektor jest nadpłynny, nie ma czym się martwić. No to jest po prostu totalne nieporozumienie. Sektor może być nadpłynny okresowo, ale i tak w pewnym momencie musi z tego zrezygnować. Jeśli nie ma kapitału, jeśli nie ma funduszy własnych, to nie ma czym pokrywać potencjalnego ryzyka i zobaczcie, co się dzieje w ostatnich miesiącach. Banki, antycypując to, co się zdarzy w gospodarce, w wielu przedsiębiorcach, z powodu wzrostu stóp procentowych, z powodu wojny, z powodu braku energii czy wyższych cen energii, tworzą na potęgę, a właściwie zaczęły tworzyć bardzo poważne rezerwy, bo liczą się z tym, że trzeba będzie restrukturyzować i trzeba będzie po prostu modernizować bardzo wiele przedsiębiorstw. I ja nie mówię po to, żeby kogokolwiek straszyć, tylko proszę Państwa, jeżeli przy stopach procentowych już bardzo często mieliśmy kłopoty, ile trzeba było firm restrukturyzować, ale tutaj mamy COVID, tutaj mamy stopy procentowe, tutaj mamy wojnę i impulsy proinflacyjne w postaci większych nakładów na zbrojenia niezbędne, tutaj mamy po prostu zbieg kilku kryzysów. I mamy jeszcze jedną rzecz, od której, nawiązując do poprzedniego panelu, nie możemy ze względów ludzkich, odpowiedzialności takiej obywatelskiej, humanitarnej, nie możemy zapomnieć, że musimy modernizować naszą gospodarkę, bo nie możemy skazać następnych pokoleń na zagładę. I to w krótkim czasie. W związku z tym musimy modernizować naszą gospodarkę. Dlatego kończąc, chcę powiedzieć, dlatego z taką determinacją od szeregu miesięcy mówię, widząc kryzysy, jakie były już, mówiłem o tym, nie wolno osłabiać polskiego sektora bankowego, bo on jest dostarczycielem 65-70% finansowania polskiej gospodarki. Nie wolno osłabiać także naszego rynku kapitałowego, a on zleciał w dół niestety w ostatnich latach, podczas gdy na Zachodzie bardzo mocno wzrastał. Nie wolno tego robić, ponieważ podstawowe narzędzie dla rządu, dla każdego rządu, polegające na udziale instytucji finansowych w restrukturyzowaniu, w modernizacji gospodarki, zostało osłabione niepotrzebnie. Niepotrzebnie. A do tego, jeśli weźmiemy jeszcze nieprzychylną atmosferę wokół systemu finansowego, wokół sektora bankowego, to po prostu, krótko mówiąc, czarno to widzę. Dlaczego to dzisiaj wygłaszam? Bo jesteśmy na kilkanaście miesięcy przed wyborami i muszą się znaleźć w każdej frakcji politycznej w Polsce ludzie odpowiedzialni, którzy muszą zrozumieć, że partner w postaci instytucji finansowych, który jest lojalny, który jest rzetelny, który jest nowoczesny, który jest przygotowany i który jest dostatecznie mocny, jest potrzebny dla każdego rządu w Polsce w najbliższych latach. Jeśli nie chcemy się zanurzyć bardzo głęboko ze spadkiem poziomu życia naszych obywateli. I krótko mówiąc, używając tutaj sformułowania jednego z profesorów sprzed kilkunastu lat, po prostu trzeba się wziąć solidnie do roboty.
Dziękuję panie prezesie za to wystąpienie. Ja tylko w kwestii uzupełnienia, czy państwo sobie zdajecie sprawę, że warszawski indeks WIG20 w okresie 10 lat, stopa zwrotu minus 30 parę procent. Minus 30% 10-letnia stopa zwrotu na WIG-u, 20% tak, po tego, co pan prezes mówił o rynku kapitałowym, to jeszcze także firmy pożyczkowe, banki, rynek kapitałowy. To jest fundament naszej przyszłości. To ja teraz pytanie jeszcze do pana prezesa, mojego Sławka. Sławku, jak ty widzisz z perspektywy i pożyczkowej może bardziej niż bankowej, bo ja potem bankową naświetliłem, jak ty widzisz naszą perspektywę, czy WIG-u, jak my widzimy, coś, jaka jest perspektywa właśnie głównie pewnie dla rynku pożyczkowego?
Okej, to może ja nie aż tak górnolotnie, przepraszam, ale powiem, jak widzę rynek pożyczkowy w trakcie pandemii i po. Mianowicie, jak się zaczęła pandemia i zostały ograniczone możliwości zarabkowania firm pożyczkowych, to z rynku wyszło około 40% firm. Tak mniej więcej. To, co się stało, to zostały firmy, które bardzo się pilnowały, jeśli chodzi o ryzyko i musiały zarabiać w bardzo trudnych czasach przez 5 kwartałów, tak, bo to tyle trwało. Zostało kilka firm, które bardzo zwracają uwagę na zdolność klientów, na zdolność pożyczkową, kredytową klientów i przez to scoringi tych klientów firm pożyczkowych przesunęły się w stronę tych lepszych scoringów. Więc firmy pożyczkowe wypracowały sobie pewną bazę klientów. Co więcej, ci klienci są lepsi niż przed pandemią, a po drugie, z rynku wypadło sporo firm, takich mniejszych, które sobie z tym nie radziły, miały drogie finansowanie, nie dawały sobie po prostu rady. I teraz to zaskutkowało czymś, co pokazałeś, Waldek, w swojej prezentacji. szkodowość firm pożyczkowych, proszę Państwa, spadła powyżej 10, spadła o 10 mniej więcej punktów, z około 30 do 21. To jest bardzo, bardzo dużo w krótkim czasie. No i mamy na rynku teraz do czynienia z taką sytuacją, że banki, wskutek tego, co Pan mówił, Panie Prezesie, są bardzo ostrożne, jeśli chodzi o akcję kredytową. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że kredyty gotówkowe w Polsce są udzielane przez banki w znakomitej większości do swoich własnych klientów. To jest 87% ponad, nie?
Tak.
Czyli tylko 13% klientów bankowych na kredyty gotówkowe to są nowi klienci. Krótko mówiąc, banki jak nie znają, to udzielają kredytów gotówkowych niechętnie. Sektor pożyczkowy w tym się odnajduje w ten sposób, że 59% pożycza do swojej własnej bazy, ale 41% do klientów nowych, trochę nieznanych. Innymi słowy, bardzo często jest tak, że klient, który no po prostu nie dostanie finansowania w banku, ma szansę dostać go w firmie pożyczkowej. Tak, ono jest droższe, ale ono jest już ucywilizowane i my też zauważamy, że klienci trochę nauczyli się korzystać z firm pożyczkowych. To nie jest ostatnia deska ratunku, tylko to jest często jakieś finansowanie czegoś, co jest w tej chwili potrzebne, za co mogę więcej zapłacić, ale mi na to stać. No zresztą to widać w tej szkodowości. I teraz kończąc, co ja widzę? Dwie rzeczy widzę, proszę Państwa, które są, uważam, niefajne i powinniśmy więcej zrobić jako te oba sektory. Pierwsze to jest, że mamy pewne, że w czasach kryzysu będzie więcej ataków fraudowych, czyli oszukańczych, na nasze systemy. Mamy to pewne jak w banku, bo tak się zawsze dzieje w każdym kryzysie. I uważam, że wiele naszych systemów jest już dobrych, ale niektóre są jeszcze do poprawy, żeby sektory bankowe i pożyczkowe współpracowały ze sobą, żeby eliminować takie fraudsterskie ataki, bo to będzie. A druga rzecz, to uważam, że totalnie w Polsce jest niewykorzystany potencjał Ukraińców. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ilu Ukraińców przyjechało do Polski. Mówi się między 2 a 3 miliony, a ilu ma kredyt? Czy ktoś wie, ilu ma kredyt?
Ja wiem, ale nie powiem.
No poniżej 100 tysięcy, prawda? Czyli kropla, tak? Jak patrzymy na to, jak podchodzą firmy pożyczkowe czy banki do Ukraińców, to z grubsza podchodzą tak. Mówią, najpierw załóż rachunek, potem niech będą regularne wpływy, umowa o pracę i dużo innych rzeczy, to potem ja ci może jakiś kredyt dam. No okej, ale są biura kredytowe ukraińskie, na Ukrainie 3 porządne biura kredytowe, w tym jedno naprawdę duże, można z tego korzystać. Oczywiście trzeba bardzo zwracać uwagę na to, w wypadku Ukraińców, czy oni są na stałe zakotwiczeni w Polsce. To jest najważniejszy czynnik ryzyka. Ukrainiec jak na stałe jest w Polsce, czyli ma tu pracę, wynajął lub też coś kupił, no zwykle wynajął mieszkanie, najlepiej jak już jest rodzina, to jest bardzo dobry kredytobiorca. Podkreślam, bardzo dobry, no niejednokrotnie trochę nawet lepszy niż Polak. Natomiast jak nie ma tego zakotwiczenia, to ryzyko jest bardzo duże. To my też zauważyliśmy w naszej bazie BIK-u. No ale coraz więcej tych ludzi zostaje, więc to jest kompletnie niewykorzystany przez oba sektory, zwłaszcza pożyczkowy, potencjał. Dziękuję.
To ja w kwestii uzupełnienia tego, co pan prezes powiedział, to, co mnie niepokoi na polskim rynku kredytowym, to, co państwu też wspomniałem, to jest ryzyko demograficzne. Mamy systematyczny spadek liczby kredytobiorców. Zeszliśmy poniżej 15 milionów z uwagi na problem demograficzny w Polsce. Nie będzie miał kto tych kredytów brać. Dlatego ogromną szansą zarówno dla sektora bankowego, jak i dla sektora pożyczkowego są właśnie Ukraińcy, którzy są naturalną bazą do ukredytowienia. To jest ogromna szansa, żebyśmy ponownie przekroczyli ponad 15 milionów czynnych kredytobiorców w Polsce. I jeszcze jedna kwestia tutaj w uzupełnieniu, zaraz odam panu prezesowi, to co powiedział prezes Sławek. Też o tym nie mówi się, a ja to też głośno chcę wyartykułować. Rynek firm pożyczkowych ma 90% udział w finansowaniu niskokwotowym, czyli do 1000 zł. Banki nie są zainteresowane tak niskim finansowaniem. Do 10 tysięcy rynek jest rozłożony po połowie. Kredyty gotówkowe, czyli banki i firmy pożyczkowe. Czyli jeżeli naprawdę w nieprzemyślany sposób zniszczymy rynek pożyczkowy, śmiem twierdzić, że duża część osób chcących pożyczyć niskie kwoty może nie mieć dostępu do finansowania. To jest też takie zagrożenie. O nim trzeba mówić. Panie prezesie, bardzo proszę.
Proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy jedną rzecz tutaj usłyszeli. Jeśli mówiłem dość stanowczo o niektórych sprawach, to nie chodzi o bankowo-centryczne podejście. Banki nie są od tego, żeby były przedsiębiorcami, którzy żyją jak, nie wiem, pączki w maśle i tak dalej, żeby generowały tylko ten zysk dla akcjonariuszy. To, dlaczego tak mocno podkreślam, to po prostu proszę zauważyć, co przed nami w ciągu najbliższych miesięcy. Do tej pory około 70% polskich przedsiębiorców nie korzystało z kredytu bankowego. W tej części nie miało żadnych kontaktów z bankami. I oto przychodzi sytuacja kilku kryzysów równocześnie i część z tych przedsiębiorców stanie przed sektorem bankowym lub innymi sektorami i powie: pomóżcie. A ze strony banku będzie odpowiedź: po pierwsze, nie znam cię. Po drugie, mam ograniczenia kapitałowe i inne ograniczenia regulacyjne. I to jest rzecz, dlaczego wspominam parę miesięcy przed tym zjawiskiem. Muszą zrozumieć przedsiębiorcy i także klienci indywidualni, że jeżeli mają jakieś po prostu na horyzoncie problemy, to powinni szybciej korzystać z pewnego doradztwa profesjonalnego, także w kontaktach czasami z uczelniami i nawiązywać kontakty z instytucjami finansowymi, żeby szybciej przygotowywać pewne wiarygodne różnego typu projekty. I to jest naprawdę niezmiernie ważne. I niezmiernie ważne jest, bo chciałbym dopowiedzieć to, żeby wspólnie z instytucjami państwowymi tworzyć instrumentarium gwarantujące, łagodzące, stabilizujące, ograniczające ryzyko, po to, by banki i inne instytucje mogły kredytować, mogły finansować restrukturyzację, ponieważ na czym mi zależy, żeby jak najmniej w nadchodzących trudnych czasach utracić kapitału intelektualnego i materialnego w przedsiębiorstwach. To, że będą musiały nastąpić zmiany, jest pewne jak w banku, jeszcze więcej niż w banku. I w związku z tym, co zrobić z tym, z sytuacją, żeby nie doprowadzać do spalonej ziemi w niektórych przedsiębiorstwach. W związku z tym, ten cały arsenał różnego typu instrumentów trzeba współtworzyć. I chcę pocieszyć tutaj, żeby to nie zabrzmiało. My naprawdę zbudowaliśmy przez kilkanaście ostatnich lat cały sprawny system poręczeniowo-gwarancyjny. Tylko powstaje pytanie, do jakiego stopnia on będzie wydolny i do jakiego stopnia będzie można użyć innych instrumentów ze strony państwa, gdzie koszty obsługi długu poleciały w górę i poziom zadłużenia bardzo wysoki i tu mogą pojawić się ograniczenia. Stąd kropkę chcę postawić. Musimy wszystko zrobić, żeby sięgnąć do środków unijnych. To jest rezerwuar, który dla nas jest niezmiernie ważny i do unijnych instytucji finansowych.
Dziękuję bardzo. Moim panelistom wiedziałem, że będzie ogromny niedosyt intelektualny, bo tak szacowne grono zawsze. Ten aspekt niedosytu moglibyśmy jeszcze godzinami rozmawiać. Ja bardzo dziękuję pani prezes, panu prezesowi. Naprawdę było sama przyjemność moderować w takim towarzystwie. Dziękuję słuchaczom.
Dziękujemy serdecznie za udział w panelu. I za chwilę zaprosimy.